Witajcie w kolejnej odsłonie programu Dzieci w sieci. Pierwszy wykład, głównie kierowany do dzieci 1-5, właściwie do ich rodziców, miał charakter ostrzegawczy i mam nadzieję, że taki cel osiągnął. A obecny będzie dotyczył bardziej, jak pomóc starszym dzieciom wchodzić w świat nowych technologii. Ten akurat wykład będzie przedstawieniem badań związanych z zaburzeniami zachowania dzieci w kontekście nowych technologii. Mam nadzieję, że te badania będą bazą, która będzie nas motywowała do konsekwencji w podejmowaniu działań wychowawczych. Zanim przejdziemy do wykładu, chciałam wyjaśnić termin neuroplastyczności mózgu. Definicja wygląda tak. Jest to zdolność tkanki mózgowej do tworzenia nowych połączeń mających na celu reorganizację, adaptację, zmienność, samonaprawę, procesy uczenia się i pamięci. Jednym słowem mówiąc potocznie, mózg wtedy tworzy nowe połączenia, jest jak plac budowy. I w naszym życiu są dwa okresy, gdzie ten plac budowy, ta neuroplastyczność jest znacznie wyższa niż standardowa. Pierwszy z tych okresów to jest właśnie okres rozwoju dziecka i wtedy bardzo intensywnie mózg się rozwija, jest bardzo otwarty na odbieranie bodźców, także wszelkie zahamowania rozwoju mózgu w tym właśnie okresie, to mówiąc tak sportowo, to są tyły, które ma dziecko już na samym starcie. Drugi taki okres, okres tej wzmożonej budowy, mówiąc tak obrazowo może, kiedy okno mózgu szeroko się otwiera, to jest właśnie okres początków dorastania. Nasz organizm jest tak pięknie zaprojektowany, że to właśnie wtedy ta neuroplastyczność pomaga, motywuje do większej samodzielności, do uczenia się nowych umiejętności, do doskonalenia tych umiejętności. Również jest to czas, kiedy dziecko testuje stare zasady, kiedy testuje również pewne granice siebie samego. Pomaga mu to wejść w świat zewnętrzny, pomaga mu to być bardziej samodzielnym, pomaga podejmować decyzje. Z ciekawostek jest jeszcze neuroplastyczność kompensacyjna po urazach mózgu i taka ważna dla nas wszystkich informacja. Wszelka aktywność fizyczna powoduje polepszenie się funkcji umysłowych, chociażby przez to, że angażuje aktywną uwagę. Także aktywność fizyczna również zapobiega procesom degradacyjnym mózgu związanych z wiekiem. Dlatego ta aktywność jest ważna praktycznie od urodzenia do śmierci człowieka. Jeśli chodzi o nastolatków, czyli tak, okno mózgu otwiera się. Odbywa się w nim aktywna przebudowa. Dodatkowo dochodzą hormony i taka labilność na różnych piętrach naszego organizmu. Jest to bardzo czas niestabilny. I wzdychają dorośli, zwłaszcza wzdychają rodzice, ale tak było zawsze. Duża część dorosłych narzeka na młodych, narzekała na młodych, że nie słuchają się, że świat idzie ku zagładzie, że robią straszne głupoty. Tak było w starożytności, tak było w czasach Elvisa Presleya czy rock'n'rolla, tak samo jest obecnie. I chodzi mi o to w tym wykładzie, żeby nie iść w tym takim kierunku narzekania na młodych, tylko poznania ich i próby pomocy im, również w tym współczesnym świecie. Jeśli chodzi o badania nad współczesną młodzieżą, w 2017 roku przeprowadzano badania na Uniwersytecie Stanowym w San Diego w Stanach i pokazują one, że w pokoleniu obecnych nastolatków, w porównaniu z wcześniejszymi pokoleniami, obecne rzadziej piją, rzadziej umawiają się na randki, rzadziej uprawiają seks, zachodzą w ciążę, rzadziej powodują wypadki komunikacyjne, rzadziej w ogóle jeżdżą samochodami. Co może być przyczyną, dlaczego rzadziej wypadki komunikacyjne powodują? Generalnie rzadziej wykazują zachowania ryzykanckie. Dodatkowo w tych badaniach podkreślono niepokojącą niechęć do dorastania. W pokoleniu moich dziadków dorastający młodzi ludzie chcieli jak najszybciej się usamodzielnić, jak najszybciej podjąć odpowiedzialność za swoje życie. Wzorowali się na starszych i tęsknili do tego okresu. Obecnie tendencja jest jakby odwrotna. Ponadto obecni nastolatkowie w tym badaniu zostali ocenieni jako fizycznie bezpieczniejsi niż nastolatkowie kiedyś. Być może nawet bezpieczniejsi fizycznie niż nastolatkowie kiedykolwiek. Oraz o wiele lepiej wyedukowani, a przynajmniej o wiele większy mający dostęp i dysponujący o wiele większymi zasobami informacji. A jednocześnie ci młodzi są na granicy kryzysu psychicznego. Czy rzeczywiście są bezpieczniejsi? Tak się zastanawiałam. Chyba fizycznie tak. Z artykułów, które czytałam, najczęstszymi wycieczkami podejmowanymi przez młodych w dużych miastach są wycieczki do centrów handlowych. Wakacje w dużej części spędzają samotnie w swoim pokoju, będąc ustawicznie na mediach społecznościowych, komunikując się przez Snapchat. Media obecne ostrzegają czy straszą, że to właśnie wzrost korzystania przez młodych z mediów społecznościowych powoduje rażący spadek zdrowia psychicznego młodzieży. No i statystyki medyczne też notują poważny wzrost zaburzeń psychicznych. Czy w związku z tym można wyciągnąć wniosek, że winne są nowe technologie? Jak przeglądałam badania, to muszę powiedzieć, że pytanie jest trudne, ponieważ te badania jak dotąd jednoznacznych odpowiedzi nie dają, takie porządne badania. Trudno o rzetelne badanie, bo trudno znaleźć dużą grupę kontrolną nastolatków, która by w ogóle nie korzystała z żadnych urządzeń ekranowych. Trudno też by było, żeby rodzice świadomie wyrażali zgodę, aby ich dziecko brało udział w badaniu, gdzie na przykład musi 10 godzin korzystać ze smartfona. Choć skądinąd, nie wiem jaka jest świadomość rodziców, ale jest wielu nastolatków, którzy tyle godzin nad smartfonem spędzają. No i jest to też trudno ocenić długofalowy wpływ nowych technologii. Jest to jeszcze po prostu zbyt krótki czas. Ale co chcę podkreślić, każde doświadczenie, jakie człowiek ma w okresie, kiedy plastyczność mózgu jest większa, może czy będzie wywierać wpływ na mózg i na życie człowieka. Ważne jest, żebyśmy o tym pamiętali. Czy nowe technologie będą miały wpływ na niego w tym okresie zwiększonej neuroplastyczności? Oczywiście, że tak, ale także, a może przede wszystkim, będą mieli wpływ rodzice, przyjaciele, doświadczenia szkolne, również niektóre choroby, które atakują ośrodkowy układ nerwowy, czy też wszelkie przewlekłe choroby. Na pewno smartfony nie są czystym czy jedynym winowajcą zaburzeń zachowania u młodych osób. Jeśli chodzi o te badania, zacznę od najbardziej takiego wiarygodnego, twardego, takiego, gdzie mogę powiedzieć, że jest to fakt. Mianowicie fakt jest taki, urządzenia ekranowe kradną sen. Badanie zostało wykonane na 690 747 dzieciach z 20 krajów na przestrzeni lat 1905-2008. Wykazało one, że obecnie nastolatkowie śpią o ponad godzinę krócej niż ich rówieśnicy 100 lat temu. W tym badaniu wskazywano, że korzystanie z mediów społecznościowych przed snem skutkowało skróceniem czasu snu i nasileniem objawów bezsenności. Krótki sen i słaba jakość snu były ewidentnie związane z zwiększeniem częstości występowania objawów depresyjnych, a również wskazywało na większą skłonność do objawów psychotycznych. Wnioskiem było, że jest wysoce prawdopodobne, że korzystanie z urządzeń ekranowych oraz spadek jakości i długości snu odegrały i odgrywają kluczową rolę w zdrowiu psychicznym nastolatków. Myślę, że nawet to jedno badanie powinno nas już zmotywować do działania, żeby zadbać o swój oraz naszych dzieci zdrowy i odpowiednio długi sen. Kolejny aspekt badań to problemy psychiczne. Oczywiście choroby psychiczne istniały zawsze. Wpływ na nie ma bardzo wiele rzeczy. Ma genetyka, mają urazy okołoporodowe i wiele, wiele innych pozaśrodowiskowymi. Również jeśli chodzi o choroby psychiczne, co najmniej 50% z nich ujawnia się w wieku około kilkunastu lat, a do 24 roku życia ujawnia się około 75% chorób psychicznych. Dlaczego właśnie w tym okresie? No bo właśnie w tym okresie dochodzi do najbardziej intensywnych zmian zachodzących w mózgu, co sprzyja ujawnianiu się objawów chorób psychicznych. Czy wzrost tych chorób to wina nowych technologii? Z tego, co mówią psycholodzy, kluczowym źródłem wielu problemów związanych z zaburzeniami psychicznymi nastolatków są problemy rodzinne i stres z nimi związany. I na to jest mnóstwo dowodów. Również traumy szkolne i pozaszkolne, przemoc, narkotyki. Czy w związku z czym smartfony są gorsze od nich? Wydaje mi się, że nie. Czy smartfony zwiększają ryzyko depresji? Możliwe, że tak, ale jeśli nasze dziecko ma obniżoną samoocenę, jeśli w sposób długotrwały ma niski nastrój, to naszym reagowaniem nie powinno być zrzucanie winy tylko na smartfon. Cyfrowy świat nie tworzy nowego gatunku ludzi, nowego gatunku nastolatków w tym przypadku. Chciałabym przestrzec przed takim myśleniem deterministycznym, że ludzkie organizmy ewoluują w tym kierunku, że po prostu nic już z tym nie możemy zrobić, że tego nie zatrzymamy, że tak będzie się zmieniał człowiek, będzie szedł w akurat niewłaściwych kierunkach i nic nie możemy z tym zrobić. To jest nieprawda. Możemy zrobić całkiem sporo. Rzeczy, które ciągną ich do internetu, są to często potrzeba nawiązywania kontaktów towarzyskich, potrzeba poszukiwania nowych doświadczeń i potrzeba poznawania świata. Czyli zgodzicie się chyba, że to, czego nastolatkowie szukali zawsze. Rzeczą inną jest to, że w tej chwili szukają, mając do dyspozycji również nowy świat, świat wirtualny, którego wcześniej nie było. I jeśli ci młodzi we wcześniejszych okresach dzieciństwa nadużywali urządzeń ekranowych, jeśli mają już pewne deficyty, pewne problemy psychologiczne, jeśli mają już uzależnienia czy skłonność do tych uzależnień, ci młodzi będą tym bardziej i głębiej wchodzili w ten świat w sposób niewłaściwy. Będą niewłaściwie korzystali z udogodnień, jakie niesie świat, przepraszam, internetu. I będą mieli skłonność do korzystania z tego biernie, czyli tylko do oglądania filmików, do śledzenia portali i profili różnych osób, natomiast mniej korzystali aktywnie. Dlatego tak bardzo przestrzegałam w tym pierwszym wykładzie, aby nie dawać dziecku smartfona i aby jak najpóźniej miało kontakt z urządzeniem ekranowym, kiedy jest małym dzieckiem, które wcale nie samo aktywnie nie szuka jeszcze informacji w internecie ani bajek w internecie. Jako pozytyw, jeśli chodzi o te problemy psychiczne, chciałam też podkreślić, że właśnie w tym okresie większej plastyczności mózgu, kiedy dzieci otrzymują pomoc, zarówno jeśli chodzi o nasze konsekwentne działania wychowawcze, ale również terapie behawioralne, czasami, jeśli to konieczne, również terapie farmakologiczne, z reguły reagują na nie lepiej niż osoby w innych przedziałach wiekowych. Także jeśli nasze wysiłki jako rodziców i ich jako nastolatków będą szły w dobrym kierunku, to naprawdę jest duża szansa na pomoc, zwłaszcza w tym okresie. W okresie, kiedy zaczynają kończyć ten proces dorastania, okno mózgu się domyka i wtedy ich zachowania ulegają utwardzeniu. Znacznie trudniej jest wtedy z pewnych deficytów wyprowadzić. Kolejny aspekt to więzi społeczne. Bardzo ważne i chyba to, co w badaniach i czytaniu artykułów dotknęło mnie najbardziej, to ogromna samotność młodych, o wiele większa niż ta, jakiej doświadczałam, czy jakiej doświadczali moi rówieśnicy w wieku nastoletnim. A więzi społeczne to bardzo ważna część bycia człowiekiem, ważna część naszego szczęścia, ale również zdrowia. W badaniach człowiek może utrzymywać około 150 luźnych znajomych, ale tylko około średnio 5 bliskich więzi. I te dane są raczej stałe na przestrzeni lat. Kilka badań również wykazało, że ludzie mogą wręcz zwariować, jeśli są totalnie pozbawieni kontaktów międzyludzkich. A badanie z 2012 roku wykazało, że tylko 35% dzieci w wieku 12 do 17 lat regularnie spotyka się twarzą w twarz. 63% kontaktuje się głównie za pomocą wiadomości tekstowych. Jest to średnio ponad 150 SMS-ów dziennie. I czego by dobrego nie powiedzieć o SMS-ach, to jest to iluzja prawdziwych relacji. Więzi są niezwykle ważne i niezwykle ważne są kontakty z ludźmi z krwi i kości. Czwarty aspekt badań to media społecznościowe. Dopiero w wieku plus minus licealnym człowiek uczy się krytycznej analizy mediów. Jest to automatycznie odpowiedź, kiedy nasze dziecko będzie mogło z nich korzystać bez szczególnych jakichś szkodliwości dla niego. Zatem dość późno. Media społecznościowe mogą być formą nawiązywania relacji czy kontynuowania relacji, ale absolutnie nie powinny być formą główną. Owszem, zdarzają się czasami wyjątkowe przypadki. Mieszkamy w Australii albo na jakimś strasznym odludziu i trudno nam znaleźć bratnią duszę, ale mimo wszystko, a wiele osób takich problemów nie ma, powinniśmy przeznaczyć sporo energii, żeby znajdować przyjaciół, znajomych w świecie rzeczywistym. Zwłaszcza, że nie wiemy nigdy, kto jest po drugiej stronie internetu. I to nie chodzi o to, że to muszą być osoby zaburzone czy przestępcy, chociaż również tego typu sytuacje są groźne i osoby, które podają się za 12-letnią Anię, wcale nią być nie muszą. Ale większość nastolatków obecnie ma dwie twarze lub co najmniej dwie twarze, z których jedna przeznaczona jest bardziej na użytek mediów społecznościowych, a druga to ta bliższa prawdy. To, co młodzi oglądają w mediach społecznościowych, ma spory wpływ na ich samoocenę, nastrój, również na sposób, w jaki o sobie myślą. A ciało i wygląd są na wielu portalach w centrum uwagi. W badaniach aż 62% nastolatków uważa, że tylko atrakcyjne osoby mogą coś osiągnąć. Media, zwłaszcza Instagram, Facebook, pokazują nieprawdziwe wzorce, pompują nieprawdziwe, nierealistyczne wręcz oczekiwania w stosunku do swojego ciała, w stosunku do innych, pokazują nieprawdziwe życie. 38% nastolatków chciałoby wyglądać tak, jak osoby, których profile śledzą. Około 30 z nich, czyli 1/3 nastolatków, doświadcza hejtu z powodu wyglądu w internecie. Niska samoocena, kompleksy są często ceną, jaką płaci się za internetowe wzorce mody, bo porównywanie się zawsze będzie rodziło zazdrość, będzie rodziło kompleksy w tym wieku. Kiedyś było takie powiedzenie, jak cię widzą, tak cię piszą. Dla obecnych nastolatków bardziej pasuje, jak mnie widzą, tak się czuję. 52% dziewcząt nienawidzi swego ciała w wieku nastoletnim. Jest to również ponad 30% chłopców. Jeśli źle się czują ogólnie, źle się czują ze sobą, ze swoim ciałem, szukają pomocy często nie w świecie rzeczywistym, tylko w internecie. I tutaj powstaje duże niebezpieczeństwo, które podkreśla między innymi profesor psychologii rozwojowej Theo Klimstra z Uniwersytetu w Tilburgu w Holandii. Uważa on, że smartfony są mieczem obosiecznym służącym kształtowaniu tożsamości. Poruszył mnie ten artykuł, bo wynika z niego, że smartfony mają bardzo duży wpływ na kształtowanie osobowości młodej osoby. Oczywiście może to być pozytywne, wzmacniające swoją samoocenę. Ale profesor podkreślał, że internet może wykrzywić nastolatków, wykrzywić ich psychikę, przedstawić im całą gamę możliwych ja. Może również zaszkodzić czy zaniżyć poczucie własnej wartości. Jeśli nastolatek z niską samooceną chce w sobie coś zmienić, chce dowiedzieć się, jak to będzie odebrane przez otoczenie, często właśnie w internecie szuka odpowiedzi na pytanie, czy to jest ok, czy nie ok. Często słucha opinii osób, których nawet nie zna. Opinii osób, które wcale nie muszą być przyjacielskie w stosunku do niego, nie znając intencji tych osób. Kompleksy, niska samoocena powoduje, że młodzi testują w internecie różne wersje swojej osobowości. Stąd również w ostatnich czasach taki wzrost wątpliwości dotyczących swojej płci. Młodzi eksperymentują z tym, kim mogą być, czy mogliby być i jak to zostanie odebrane przez obce osoby w internecie, a czasami przez jakąś grupę znajomych. Chcą tej akceptacji, której czasami nie doświadczają w świecie rzeczywistym i chcą lajków. Jeśli chodzi o lajki, wchodzimy w kolejny problem badany, mianowicie uzależnienia. Badania opublikowane w Psychological Science pokazały, opierając się na licznych badaniach tomografii komputerowej, że lajki działają na ten sam obszar mózgu, obszar nagrody, na który działają narkotyki i psychostymulanty. Mówiąc potocznie, lajki są jak kokaina, czyli mogą uzależniać. Taki mózg, czy taki człowiek będzie przyzwyczajał się do uzyskiwania szybkiej gratyfikacji, szybkiego zadowolenia. Nie uczy się odraczania przyjemności w czasie, żeby zaplanować coś, co będzie bardziej wartościowe. To w charakterze wpływa na brak cierpliwości, brak wstrzemięźliwości. I nie chodzi mi tylko o taką wstrzemięźliwość fizyczną, seksualną, chociaż oczywiście też, ale również, a może przede wszystkim, o takie planowanie, wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o poczekanie z natychmiastową gratyfikacją, żeby uzyskać większy cel w życiu, czy zawodowy, czy jeszcze większy. Również jeśli lajków jest mało lub opinie są niepozytywne, młode osoby mogą, nawet sobie tego nie uświadamiając, zmieniać poglądy na takie, które bardziej pasują grupie rówieśniczej. Kolejny problem, nomofobia, czyli strach przed brakiem smartfona czy telefonu pod ręką. Nastolatkowie często muszą, czują potrzebę taką presję, żeby mieć smartfon pod ręką. Notorycznie zerkają, sprawdzają wszelkie powiadomienia, nawet najbardziej durne. W związku z czym ich aktywność, czy jeśli chodzi o zadania, które wypełniają, nie są w stanie się nad tym do końca skoncentrować. Zaburzenia koncentracji są powszechne. Do tego dochodzi takie rozleniwienie mózgu wynikające z nadmiernego polegania na smartfonie. Dam wam pewien test. Spróbujcie w tej chwili z pamięci wymienić dwa telefony do swoich najbliższych osób. Ja tego testu nie zdałam. Kolejny bardzo poważny problem to pornografia. W czasach obecnych, co podkreślają naukowcy i eksperci, młode osoby mają bezprecedensowy w historii świata dostęp do pornografii. Nigdy wcześniej, od początku świata, tak łatwego dostępu do pornografii młodzi nie mieli. Ma to bardzo negatywny wpływ na ich rozwój, ma to negatywny bardzo wpływ na kształtowanie tożsamości. Podkreśla się w badaniach wysokie ryzyko patologicznych zachowań seksualnych, problemy z identyfikacją płciową, ze stosunkiem do kobiet, problemy z uzależnieniem od pornografii w wieku dorosłym i to, że tego typu uzależnienie niszczy bliskie, niszczy prawdziwe więzi, relacje między ludźmi. I ostatni już, również bardzo niebezpieczny, straszny aspekt, a często ignorowany to cyberprzemoc. Jest to tak szeroka dziedzina, że myślę, że nawet dobrze by było kiedyś zrobić wykład, nawet może dobrze by było, żeby przeprowadził go policjant. Od takich problemów, które polegają na wyzwaniach rzucanych młodym w internecie, challenge'ach dotyczących samouszkodzeń czy zrobienia komuś krzywdy, po namawianie do samobójstwa, po instrukcje, jak popełnić samobójstwo i po tak potworne, jak towarzyszenie w popełnieniu samobójstwa. Ryzyko kontaktu na mediach społecznościowych z osobami ciężko zaburzonymi psychicznie jest wcale niemałe. Również ryzyko kontaktu z przestępcą, który się podaje za inną osobę. Jest to szczególnie niebezpieczne dlatego, że często jest mylące dla rodziców, którzy nie uświadamiają sobie tego zagrożenia. Rodzice często myślą, że skoro ich dziecko bezpiecznie siedzi w pokoju na smartfonie, to znaczy, że nic mu się nie dzieje. Nieprawda. Może w tym samym czasie doświadczać takiego skrzywdzenia, które będzie miało wpływ na jego życie jeszcze długo po tym wydarzeniu, czasami do końca życia. Może również doświadczać czegoś, co sprowokuje go do działań szkodzących jego zdrowiu psychicznemu i zdrowiu fizycznemu, do śmierci włącznie. Cyberprzemoc jest równie traumatyczna dla naszej psychiki jak przemoc w świecie realnym, a ode mnie taka myśl wydaje mi się, że nawet gorsza, dlatego że o wiele trudniej jest znaleźć czy pociągnąć do odpowiedzialności krzywdziciela. I kończąc, to w jakim stopniu nowe technologie, urządzenia ekranowe będą miały wpływ na zachowanie, na stan psychiczny nastolatków, czy to będzie pozytywne, czy negatywne, w głównej mierze będzie zależało od tego, jak młodzi korzystają ze smartfona i z czego rezygnują, żeby z tego smartfona korzystać. I o tym, jak towarzyszyć młodej osobie we wchodzeniu w świat nowych technologii, opowiem w następnym wykładzie. Do zobaczenia.